pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18 to już najwyższa pora, aby porozmawiać, a dzisiaj właśnie porozmawiamy o stosunkach polsko-bułgarskich, o relacjach gospodarczych w tym obszarze. Powiemy także o tym, że nasi partnerzy od 1 stycznia 2026 roku wchodzą do strefy euro. Wszystkie płatności od tego czasu będzie można wykonywać już w walucie euro. Porozmawiamy też o stosunkach ukraińsko-bułgarskich, jak na tej płaszczyźnie radzą sobie oba państwa. A dzisiaj moim państwa gościem jest sekretarz ambasady Republiki Bułgarii w Polsce, Jordan Drangaczew. Dzień dobry.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Witam serdecznie. No może zacznijmy od współpracy polsko-bułgarskiej. To niezwykle ważny aspekt, bowiem okazuje się, że w ostatnich latach współpraca gospodarcza rośnie i to zdecydowanie. Wskazują na to cyfry jednoznacznie, że zarówno wymiana po stronie bułgarskiej i polskiej wpływa zdecydowanie na produkt krajowy brutto.
Oczywiście. Bardzo dziękuję za zaproszenie i chciałbym ogłosić, że mamy rekordowy poziom wymiany handlowej między Polską a Bułgarią, który osiągnął w tej chwili 5 miliardów euro. Jesteśmy bardzo dobrymi partnerami handlowymi dla siebie. Jeśli chodzi o inwestycje, proszę sobie wyobrazić, że bułgarskie inwestycje w Polsce wzrosły praktycznie o 600%, a polskie inwestycje w Bułgarii wzrosły praktycznie o 200%.
Czyli Bułgarzy bardziej zainteresowani obszarem Polski.
Jak najbardziej, ale polski rynek jest bardzo atrakcyjny, jest praktycznie 4 razy większy niż rynek bułgarski, więc zupełnie naturalne jest to, że bułgarscy przedsiębiorcy również się interesują polskim rynkiem. Dochodzi do takiej często powtarzalnej ścieżki, że najpierw bułgarscy przedsiębiorcy wchodzą na rynek rumuński, i następnym rynkiem większym to jest rynek polski.
A więc powiedzmy w takim razie, co importujecie i co eksportujecie? Oczywiście chodzi o wymianę gospodarczą na płaszczyźnie bułgarsko-polskiej.
Jest to ciekawe i myślę, że to wynika również i ma związek z naszymi stosunkami. Nie tylko gospodarczymi, oczywiście gospodarka jest najważniejsza. Taka jest też moja praca, ale uważam, że stosunki społeczne, nawet historyczne bym powiedział, mają ogromne znaczenie również w handlu. A mam na myśli to, że między Polską a Bułgarią nigdy nie było żadnego napięcia w takim aspekcie historycznym. Dlaczego to ma znaczenie? Z prostej przyczyny, bo konsumenci bardzo często wyciągają rękę po polskie produkty. Polskie produkty w Bułgarii kojarzą się właśnie z dobrą jakością i z odpowiednią ceną. Jako przykład mogę wskazać meble, na przykład produkty mleczne, produkty spożywcze. Jeśli chodzi o produkty spożywcze, polskie produkty są bardzo dobrze znane. Ale proszę sobie wyobrazić, że w Sofii jeżdżą polskie tramwaje, polskie autobusy w większych miastach Bułgarii. Także te produkty są bardzo, bardzo dobrze znane.
No właśnie, a Polacy gustują chyba w bułgarskich winach.
Właśnie, jesteśmy największym importerem do Polski ilościowym. Oczywiście są to wina takie znane przez długie lata. Próbujemy pokazać polskim konsumentom również, że w Bułgarii są bardzo dobre wina w rozsądnych cenach. I próbujemy tutaj właśnie to pokazać, że są lepsze wymiany.
Ja chcę zapytać o tą międzyregionalną wymianę, bo ona jest niezwykle ważna. Jak wygląda współpraca ta turystyczna, ale też gospodarcza, o której wspomnieliśmy, między Pomorzem a poszczególnymi regionami w Bułgarii?
Rozmawialiśmy o dynamice i o wzroście istotnym w wymianie handlowej. Ta dynamika bardzo odczuwalna była w stosunkach właśnie polsko-bułgarskich, ale w aspekcie regionalnym, tak jak pan wspomniał. Dwa lata temu doszło do nawiązania współpracy pomiędzy Gdańskiem a miastem Burgas. Są to dwa miasta, które mają bardzo dużo wspólnego. Są to miasta portowe, są zamieszkiwane przez ludzi morza, co widać praktycznie na każdym kroku. Ludzie, którzy mają do czynienia ze słońcem częściej, to się uśmiechają. Na pewno są to też miasta portowe, graniczne, też zewnętrznej Unii Europejskiej, ale są daleko, ale jednak bardzo blisko siebie. Nawiązaliśmy tą współpracę, ona ma już charakter realny, bo doszło do wymiany wizyt. Władze miasta Gdańsk i też regionu i województwa odwiedziły Burgas. Władze Burgas i regionu Burgas odwiedziły już Gdańsk. Doszło do podpisania 5 umów pomiędzy uniwersytetami, pomiędzy gminami i pomiędzy regionami. I ta współpraca ma już charakter realny, bo na przykład są realizowane wspólne projekty europejskie, ale takim widocznym mostem, co próbowaliśmy zbudować, jest połączenie bezpośrednie.
Lotnicze, które ruszyło w połowie tego roku.
Oczywiście, z bezpośrednim połączeniem.
Jakie wyniki?
Wyniki są tak dobre, żebyśmy chcieli, żeby to połączenie miało po prostu, żeby było całoroczne, bo w tej chwili jest to sezonowe połączenie między Burgas a Gdańsk. Robimy wszystko, żeby połączyć na stałe te dwa miasta.
Więc jaka zachęta dla portu lotniczego w Gdańsku, który jest bardzo elastyczny w tej materii i no, sieć połączeń lotniczych jest coraz bogatsza.
Jak najbardziej. A to też stanowi taką możliwość dla bułgarskich turystów do odwiedzenia Gdańska. A tu jest co zobaczyć. Bardzo dobrze znany jest fakt, że Gdańsk jest jedno z najlepszych miast, nawet bym powiedział, w Europie. To na to też wskazują różne rankingi. A takie wiadomości pozytywne się bardzo szybko rozchodzą. Ale wystarczy pochodzić po mieście albo pojeździć i to widać na każdym kroku. Także gratulacje tutaj dla państwa.
Dziękujemy. Natomiast chciałem zapytać o przestrzeń związaną z nieruchomościami. Czy Bułgaria wciąż jest tym ciekawym rynkiem nieruchomości, w którym my Polacy kupujemy apartamenty, mieszkania, czasami też domy? Czy ta atrakcyjność cen cały czas istnieje w porównaniu do Polski?
Jak najbardziej. Mimo faktu, że przez ostatni może rok wzrost wartości nieruchomości w Bułgarii jest najwyższy w całej Unii Europejskiej, są to oczywiście procesy gospodarcze, które są dobrze znane Polakom i mają charakter taki powtarzalny, więc polscy obywatele są bardzo przedsiębiorczym narodem. Co bardzo dobrze wiemy i wiedzą, że takie procesy również się powtórzą w Bułgarii, więc jeśli chodzi o zakup nieruchomości w Bułgarii, Polacy są w pierwszej trójce, nawet dochodzą na drugie miejsce, ale jest to znowu związane z tym, o czym powiedziałem, bo Polacy się czują dobrze w Bułgarii. Zawsze jak ktoś mówi, że jest Polski, to się spotyka z uśmiechem na miejscu. To widzę praktycznie co lato. Albo jest odpowiedź na przykład w języku polskim. Ale są inne walory też w Bułgarii. Te ceny mimo tego wzrostu jeszcze mają charakter rozsądny. Ale również całe otrzymanie nieruchomości w Bułgarii jest również atrakcyjne, nie jest tak wysokie. I można pójść również do restauracji, zjeść również w rozsądnej cenie, normalnej, co nie zawsze, ja osobiście mam takie wrażenie, że nie zawsze jest regułą.
Powiedzmy o dużym zainteresowaniu gospodarczym ze strony Bułgarów, którzy inwestują w Polsce. I tu chcę koniecznie zapytać, w jakich obszarach inwestujecie u nas?
Są to bardzo, bardzo różne obszary. Na przykład widzimy ostatnie zainteresowanie bułgarskiego dewelopera na przykład rynkiem polskim. Bardzo dużo firm produkujących żywność też planuje otworzyć swoje fabryki. W tej chwili pracujemy nad też dużą inwestycją w dziedzinie i sektorze energetycznym. Mają bardzo różny charakter, ale polski rynek ze względu na swoją wielkość przyciąga, jest magnesem dla przedsiębiorców, nie tylko z Bułgarii.
Ale okazuje się, że także polscy przedsiębiorcy wędrują do Bułgarii. To jest 200% zainteresowanie, nieco mniejsze niż bułgarskie rynkiem polskim. No i tutaj, czy są jakieś budowane też kwestie preferencji gospodarczych dla tych, którzy chcą zainwestować w Bułgarii?
Ja jako przykład mogę wskazać taki piękny przykład polsko-bułgarskiej współpracy, na przykład prowadzenie Izby Winiarskiej, jeden z najlepszych producentów win w Bułgarii, ma polski kapitał. To są wina Katarzyna, bardzo dobrze znany.
Kryptoreklamę robimy.
Jak najbardziej, ale to na pewno warto. W tym aspekcie jest to bardzo duże osiągnięcie w naszych stosunkach, więc to jest piękny przykład.
Rozumiem, czyli tu rynek cały czas jest otwarty na przedsiębiorców. Czy w związku z tym są prowadzone jakieś specjalne akcje w tym kierunku skierowane do polskich przedsiębiorców ze strony bułgarskiej?
Jak najbardziej organizujemy misje gospodarcze. Oczywiście miasto Gdańsk odwiedziło Burgas wraz z delegacją biznesową, co jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne i mamy konkretne projekty, ale ja myślę, że interes polskich firm rynkiem bułgarskim jest również związany z systemem podatkowym, bo w Bułgarii jest podatek liniowy. Oczywiście w Polsce kilka lat temu były rozmowy na ten temat, były takie propozycje. W Bułgarii wprowadzono parę lat temu podatek liniowy w wysokości 10% i podatek od dywidendy w wysokości 5%. Oczywiście uznano, że te 10% podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, czyli CTPIT, że to jest taka rozsądna granica, którą podatnik bardzo chętnie zgodzi się zapłacić i wtedy mu się nie będzie opłacało się optymalizować, oczywiście w cudzysłowie, i szukać jakichś innych rozwiązań. To doprowadziło do tego, że są pomysły, żeby wprowadzić te wartości i te do konstytucji, żeby można było trudniej zmienić. My osobiście jesteśmy zadowoleni z tego podatku liniowego i
czyli jednym słowem preferencje podatkowe sporym magnesem również dla przedsiębiorców, którzy być może chcieliby tą rezydenturę podatkową zmienić.
Zdecydowanie jest to związane z ich podstawową działalnością, to muszą zarabiać.
Jasne. My wrócimy do rozmowy w kwestii gospodarczej, a właściwie w kwestii wprowadzenia euro od 1 stycznia 2026 roku, ponieważ państwo zmieniacie walutę, dołączacie do wspólnoty gospodarczej europejskiej. Euro będzie obowiązywało już od stycznia przyszłego roku. Przyjęcie euro zostało oficjalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski dokładnie 8 lipca 2025 roku. W tej chwili krótka przerwa reklamowa. Wracamy za kilka minut.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Tomasz Klinger, witam serdecznie w drugiej odsłonie programu i przypomnę, że moim państwa gościem jest sekretarz ambasady Republiki Bułgarii w Polsce, Jordan Drangaczew. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Właśnie, przed przerwą powiedzieliśmy, że od 1 stycznia 2026 roku zacznie obowiązywać waluta euro. To zawsze przed przyjęciem euro, wiemy z doświadczenia innych państw, budziło to bardzo wiele emocji. Jak wygląda ta sprawa w Bułgarii i jak wyglądała ta sprawa przed dniem 8 lipca, kiedy zdecydowano już ostatecznie o przyjęciu waluty? Proszę powiedzieć, jakie są obawy rodaków w tej materii?
Ja może w tym temacie spróbuję zacząć trochę szerzej, bo Bułgaria już jakiś czas temu dokonała wybór, jest członkiem NATO, jest członkiem Unii Europejskiej. Bułgaria od bardzo dawna spełnia wszelkie warunki przystąpienia do strefy euro i uważam, to jest oczywiście moje osobiste zdanie, że z różnych względów polityczno-gospodarczych nie doszło do przystąpienia wcześniej, więc to spełnienie tych warunków naprawdę nastąpiło dawno temu. To samo miało miejsce przy przystąpieniu Bułgarii do strefy Schengen. Bardzo długo spełnialiśmy wszelkie warunki przystąpienia do strefy Schengen. Oczywiście nasz starszy brat, czyli Polska, nas wspierał cały czas, ale były kraje, które blokowały wejścia Bułgarii do strefy Schengen, pomimo spełnienia wszelkich obiektywnie ustanowionych warunków do przystąpienia do strefy. Oczywiście bardzo dużym sukcesem jest przystąpienie do strefy Schengen. Już jesteśmy częścią tej przestrzeni europejskiej i takim swoistym, naturalnym, następnym krokiem integracji europejskiej stanowi przyjęcia euro. Tylko w tym zakresie należy jeszcze podkreślić, że można powiedzieć, że nie do końca to jest zupełnie czymś nowym dla bułgarskiego społeczeństwa. Cofnę się jeszcze bardziej do tyłu, bo od 1997 roku Bułgaria przystąpiła do tak zwanej Rady Walutowej. To jest pokłosie takiego głębokiego kryzysu gospodarczego, finansowego, bankowego. A mianowicie doszło wtedy do sztywnego powiązania wtedy bułgarskiej waluty, lewy, z marką niemiecką. Potem nastąpiło przejście z marki europejskiej na euro i automatycznie cały czas zostało utrzymane do dnia dzisiejszego to sztywne powiązanie lewa z euro. Co to oznacza? Upraszczając to, mamy do czynienia ze stałym kursem euro. Jest to bardzo pozytywne dla bułgarskich przedsiębiorców, bo na przykład likwiduje w całości ryzyko walutowe. Ja byłem świadkiem kilku takich transakcji, gdzie występuje to ryzyko walutowe i praktycznie zarobek jednego albo drugiego przedsiębiorcy zależało tylko i wyłącznie od tego, jaki będzie kurs euro. Wiemy, że te wahania są bardzo, bardzo takie istotne czasami, a w przypadku...
Wydarzenia światowe mają na nie wpływ.
Mamy na to przykłady praktycznie codziennie, a w Bułgarii dzięki temu to ryzyko zostało zlikwidowane. Więc w tej chwili to przejście, mogę powiedzieć, że nastąpi w taki sposób płynny. Oczywiście jest to bardzo ważna kwestia dla społeczeństwa. I tak jak każda ważna kwestia, nawet najmniej ważne, mają swoich zwolenników i przeciwników.
A ja tutaj dodam, że według unijnego sondażu Eurobarometru przeciwko wprowadzeniu wspólnej waluty wciąż opowiada się 50% Bułgarów. Z kolei badania agencji Trend dowodzą, że członkostwo w strefie euro jednoznacznie odrzuca blisko 40% obywateli Bułgarii. Jakie nastroje? Czy rzeczywiście tutaj ludzie w tej kwestii nie są jeszcze doinformowani, są pełni obaw. No i wciąż rodzi się pytanie, czy będzie drożej, czy będzie gorzej i czy będzie mniej konkurencyjnie.
Wie pan, ja podchodzę do takich sondaży bardzo ostrożnie, bo jakbyśmy tu odwrócili sytuację, no to 50% jest za. To jest tak jak z prognozą pogody. 50% będzie padać. Oczywiście są przeciwnicy, jak najbardziej. Oni też mają swoje argumenty, ale tak jak zacząłem moją wypowiedź, Bułgaria dokonała ten wybór jakiś czas temu i 51% uznajmy, że jest za. Są plusy i minusy oczywiście, ale rząd bułgarski dostrzegł więcej plusów. Z punktu widzenia chociażby dalszych planów przyciągania inwestorów, stabilności, ale również z tego względu, że ten kurs praktycznie euro jest sztywny. No, przystąpienie, jeszcze głębsza integracja z Unią Europejską jest zdecydowanie pozytywna i większość społeczeństwa bułgarskiego opowiada się zdecydowanie za integracją głębszą z Unią Europejską.
Czy mieliście do czynienia z protestami różnego rodzaju, które były związane z planami wprowadzenia euro?
Jak najbardziej. Są ugrupowania polityczne i ich zwolennicy organizują takie protesty. Oczywiście mają do tego prawo. Mamy demokrację i każdy może też przedstawić swoje argumenty za i przeciw. Ale oczywiście ta decyzja już została podjęta i euro wejdzie. Te obawy oczywiście są związane zawsze przede wszystkim z ryzykiem podwyższenia cen w sklepach. Oczywiście rząd podjął zdecydowane działania, żeby walczyć z tą nieuczciwą konkurencję czy spekulację, nawet bym powiedział. I robi wszystko, żeby do tego nie doszło.
Przed wejściem do studia zapytałem o najniższą krajową i dowiedziałem się, że wynosi ona blisko 600 euro, to blisko 2,5 tysiąca złotych w przeliczniku na polską walutę. Czy w związku z tym rząd planuje także z kwestią wprowadzenia euro podwyższyć nieco wynagrodzenia? Czy są plany w tym zakresie?
Właśnie doszło do podwyższenia i to jest ta kwota, która została wskazana, około 600 euro, to jest wynik ostatniej podwyżki, która będzie obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Ale jeden z najważniejszych tematów w ostatnim czasie jest pierwszy budżet w euro, co też się okazało, że nie jest łatwe i on teraz...
Jakie problemy są z tym związane?
Są problemy bardzo standardowe dla każdego budżetu, bym powiedział, ale sam fakt, jeden z zarzutów dotyczy tego, że on jest w euro i on jest zły, dlatego że jest w euro. Oczywiście zawsze tutaj chodzi o podział ich wydatki socjalne, o wydatki na
służbę zdrowia zapewne.
Na służbę zdrowia, na obronność chociażby, tak czy inaczej. Więc to są standardowe dyskusje, które są zupełnie naturalne. Na pewno ten budżet ma trochę inny charakter, ale myślę, że tak jak w każdej sprawie są argumenty i za, i przeciw. No ale większość po prostu podejmuje decyzję. Mamy system demokratyczny.
Chcę zapytać o te kwestie techniczne. Jak jesteście przygotowani na dostawę banknotów, monet, euro? Czy ten proces jest już zakończony? Czy on wciąż trwa? Czy są odpowiednie zasoby tak, aby już z dniem 1 stycznia 2026 roku wszystko zaczęło działać normalnie? Aczkolwiek lew jeszcze przez chwilę pozostanie i do tej kwestii wrócimy.
Oczywiście ja nie słyszałem i uważam, że wszelkie kwestie techniczne są rozwiązane, zaplanowane. Nasi partnerzy europejscy również jakby korzystamy z ich doświadczenia i pod tym względem nie były zgłaszane żadne problemy. Jesteśmy przygotowani na to i dojdzie do płynnego przejścia od 1 stycznia.
Co w związku z narodowym przywiązaniem do waluty, do lewów, no, to będzie takie już sentymentalne odejście do historii?
Oczywiście z tym argumentem się nie da dyskutować. Na pewno część osób z sentymentu również zachowa trochę lewów, ale jest to naturalny skutek podjęcia takiej decyzji, prawda? I tutaj no powstaje pytanie, na ile sentymenty powinny decydować w tak ważnych sprawach.
Rozumiem, więc udając się, proszę państwa, do Bułgarii już po pierwszym dniu stycznia trzeba być przygotowanym na inną walutę europejską. Będziemy płacić w euro. A teraz, proszę Państwa, porozmawiajmy o współpracy bułgarsko-ukraińskiej. To w końcu bliskie sąsiedztwo. Wiemy doskonale, że Polska wykazała się ogromną solidarnością po napaści Rosji na ten kraj. Przyjęliśmy 2 miliony uchodźców wojennych. Cały czas ta współpraca trwa z różnymi efektami. Emocje społeczne też są zróżnicowane w zależności od wydarzeń, z którymi spotykamy się na co dzień. A ja chcę zapytać o płaszczyznę współpracy bułgarsko-ukraińskiej. Na jakim etapie ona jest w tej chwili?
Oczywiście chciałbym tutaj się odnieść do tego, co pan redaktor wspomniał. Chylimy naprawdę czoła za wyczyn Polski i Polaków. Obserwuję od samego początku wojny reakcje polskich obywateli i to na pewno wywołuje zachwyt u wszystkich praktycznie w każdym kraju. Ale w Bułgarii również...
Ponad 200 tysięcy uchodźców przyjętych przez państwa kraj.
Tak jest. To też Bułgaria przyjęła też dużo obywateli Ukrainy. Stworzyliśmy własne programy wsparcia dla obywateli Ukrainy. Na przykład w postaci zakwaterowania. Oni zostali na początku zakwaterowani w hotelach, które praktycznie mają pracę tylko w sezonie. A nawet widzę, że skutkiem takiej decyzji jest to, że te osoby po zakończeniu programu zostały właśnie nad morzem. W ogóle się
nie
dziwię.
A jaki jest odsetek osób z tych blisko 205 tysięcy osób, które napłynęły do Bułgarii, które zdecydowały się pracować u państwa i zasilać także produkt krajowy brutto?
Ja nie myślę, że doszło do takiego zdecydowanego odpływu Ukraińców po zakończeniu na przykład programów pomocowych, które oczywiście niektóre dalej funkcjonują. A myślę, że to jest skutkiem też takiej bliskości. Tak? Jesteśmy Słowianami, jesteśmy chrześcijanami. Więc obywatele Ukrainy myślę, że się czują również dobrze u nas, więc jakby nie zaobserwowaliśmy takiego zdecydowanego odpływu do innych krajów. Też można powiedzieć, że ta bliskość do Ukrainy też ma znaczenie, bo przede wszystkim to były dzieci i matki. Wiemy wszyscy, że doszło w pewnym momencie do takiego jakby powrotu rodzin do ojców, którzy tam są. Także takie obserwacje mamy. Są to na pewno bardzo trudne tematy. Bułgarskie społeczeństwo też cały czas pomaga.
Czy ten temat bywa kontrowersyjny właśnie? Jaka jest odpowiedź społeczna? No, bo ona czasami wygląda sinusoidalnie.
Odpowiedź społeczna też jest różna, ale oczywiście Bułgarzy są też narodem, tak jak powiedziałem, słowiańskim, chrześcijańskim. My ten wybór dokonaliśmy. Jesteśmy w czołówce krajów okazujących pomoc obywatelom Ukrainy i w ogóle państwu ukraińskiemu. Tutaj jako przykład wskażę, że jesteśmy jednym z największych producentów w Europie amunicji. I śmiem twierdzić, że bez naszej pomocy na pewno sytuacja by wyglądała zupełnie inaczej. Ta współpraca ma o wiele szerszy charakter. Oczywiście w takim aspekcie społecznym myślę, że jak najbardziej jeszcze jest wsparcie też takie społeczne dla obywateli Ukrainy. Oni się też zintegrowali w taki pozytywny sposób, uważam, bo na przykład w sezonie zaobserwowałem, że jest bardzo dużo restauracji na przykład ukraińskich, sklepików. Dużo obywateli Ukrainy kupiło mieszkania też nad morzem i tam zamieszkuje.
Włączają się w ten proces gospodarczy. A jeśli mowa o współpracy gospodarczej, to i mowa o sankcjach. Bułgaria wzmacnia współpracę gospodarczą z Ukrainą i też aktywnie działa na rzecz wdrażania sankcji wobec Rosji. No właśnie, jak wygląda ten obszar sankcji w obszarze energetyki? No, wiemy, że państwo bułgarskie jest uzależnione od surowców chociażby paliwowych rosyjskich. Jak zamierzacie w najbliższym czasie tę kwestię rozwiązać?
Oczywiście. Jest to bardzo gorący temat, szczególnie w aspekcie ostatniego pakietu sankcji nałożonych na Rosję. Należy powiedzieć, że my oczywiście te wszystkie pakiety sankcyjne popieramy, popieraliśmy i oczywiście wykonujemy. Na pewno w aspekcie takim jakby realnym życia codziennego to również ma wpływ, nie tylko w takim aspekcie makroekonomicznym, ale mikroekonomicznym i społecznym, bym powiedział. Z prostej przyczyny, bo na przykład jeśli chodzi o rafinerię znajdującą się notabene w Burgas, należąca do Lukoila, to ona dostarcza ponad 90% paliwa Bułgarii. I teraz ostatni pakiet nałożył między innymi sankcje na Lukoila, więc my tutaj oczywiście się ubiegamy o derogację w tym zakresie. Należy również wspomnieć, że jeśli chodzi o sankcje, poprzednie jeszcze pakiety sankcyjne dotknęły naszą elektrownię atomową, ale w tym zakresie również mamy, ze względu na zapewnienie takiej ciągłości funkcjonowania tej elektrowni atomowej, uzyskaliśmy takie derogacje, takie zezwolenie na przykład na dostarczenie komponentów czy części do remontu.
A jak wygląda polityka państwa w obszarze bezpieczeństwa paliwowego? No bo jesteście państwo uzależnieni tutaj od surowców rosyjskich. No i co robi rząd w tym kierunku, żeby te źródła dywersyfikować?
Oczywiście ta dywersyfikacja cały czas ma miejsce. I tutaj przykładem jest, może nie jest na zadowalającym poziomie, to co widzimy, i znowu się odwołam do naszego starszego brata Polski, naprawdę tutaj wasz duży sukces pod tym względem i na pewno idziemy w tym kierunku, ale jako przykład dywersyfikacji to jest na przykład połączenie i nabycie części udziałów w hubie gazowym w Grecji i zapewnienie oczywiście innych dostaw, na przykład gazu czy paliw. I na pewno bułgarski rząd pracuje nad procesem dywersyfikacji, bo widzimy, do jakich sytuacji może dojść.
Pomoc międzynarodowa budzi, jak się okazuje, też sporo kwestii związanych z bezpieczeństwem. My jesteśmy tego świadkami jako Polska. Dzisiaj premier Donald Tusk przekazał, że dwóch obywateli Ukrainy stoi za atakami dywersyjnymi na polskich liniach kolejowych. Tutaj chciałem zapytać, czy podobne sytuacje miały miejsce także w Bułgarii. Mamy kilka złych doświadczeń w tym obszarze. Szef polskiego rządu także przekazał, że niestety ci dwaj panowie prawdopodobnie zbiegli na Ukrainę i współpracowali z wywiadem rosyjskim, czego strona rosyjska jak zwykle nie potwierdza, wręcz zaprzecza.
Muszę powiedzieć, że aż takich przypadków w ostatnim czasie nie mieliśmy, ale podobne przypadki miały miejsce jakiś czas temu. Może jest to związane również z tym faktem, o którym wspomniałem, że jesteśmy jednym z czołowych producentów amunicji. Doszło do podobnych aktów dywersji, na przykład w magazynach, gdzie jest przechowywana amunicja, albo w zakładach produkcyjnych. Ale tak daleko idących aktów dywersji nie mieliśmy w Bułgarii.
Czyli jednym słowem, pomagajmy w sposób zrównoważony i bezpieczny.
Jak najbardziej.
A ja przypomnę, że moim państwa gościem w dzisiejszej audycji Pomoże Polska Europa był sekretarz ambasady Republiki Bułgarii w Polsce, Jordan Draganczew. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję panie.
Ja miałem okazję poprowadzić tę audycję dla państwa. Tomasz Klingier, kłaniam się nisko, a audycję zrealizowała Ewa Palicka. Do usłyszenia.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.